Radio Maryja, czas na audycję Szukając Słowa Bożego. Dziś po ścieżkach Słowa Bożego poprowadzi nas ksiądz profesor Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy.
Najbliższą niedzielę, 24 maja, przeżywać będziemy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego i Kościół na ten dzień przeznacza nam do czytania następujące teksty. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, rozdział pierwszy, wersety od 1 do 11. Następnie psalm responsoryjny z refrenem Pan wśród radości wstępuje do nieba, wzięty z psalmu 47. Drugie czytanie to fragment listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, rozdział pierwszy, wersety od 17 do 23. Aklamacja przed Ewangelią. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Wyśpiewamy ją uroczyście przed Ewangelią wziętą z Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 28, wersety od 16 do 20. Zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy do refleksji, wsłuchania się w Słowo Boże, refleksji i medytacji oraz dzielenia się tym Słowem na falach Radia Maryja.
Niech Duch Święty oświeca nasze serce i sumienia, aby ta nauka była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje, ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. a podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba.
Niebowstąpienie to jakby wielka i chwalebna epifania Chrystusa Zmartwychwstałego, której opis jedynie Łukasz umieszcza w zakończeniu swojej Ewangelii i na początku drugiego tomu swojego dzieła, czyli w Dziejach Apostolskich. Odziedziczywszy starożytną i trwałą symbolikę, Biblia umiejscawia na wysokości, w niebie, wszystko, co jest wywyższone i przewyższa poziomą horyzontalną przestrzeń naszego świata. Podczas gdy pod nim, w piekle, ulokowane zostało zło i śmierć. Spotkanie zaś pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest pojmowane jako linia pionowa, wertykalna, zgodnie z którą Pan Bóg wstępuje z nieba, aby mówić do człowieka i wstępuje do nieba po zakończonym swoim dziele. Zatem symbolika w niebo wstąpienia nie powinna być ograniczana do schematów przestrzennych, stratosferycznych, które oczywiście stanowią jej swoistą obudowę. Powinniśmy ją raczej rozumieć jako włączenie człowieka w świętość samego Boga, w jego transcendencję, jako wspólnotę w wiecznym Bogu. Łatwo zatem pojąć w niebo wstąpienie Chrystusa opisane za pomocą przywołanych wyżej symboli jako wielkie wyznanie wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego. On nie jest już obecny między nami w formie fizycznej osoby, jednak jest nadal obecny wśród nas w ożywiającej mocy Boga. Po przyjęciu postaci sługi teraz jest on wywyższony w Bogu, w kierunku którego zaczął pociągać wszystkich tak, aby Chrystus był wszystkim we wszystkich, jak pisze święty Paweł w liście do Kolosan, rozdział 3, werset 11.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.
Temat wniebowstąpienia jest obecny również w tym uroczystym tekście z listu do Efezjan, a dokładniej w wersetach od 22 do 23, które posiadają charakter hymnu. Bóg wskrzesił go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową. Temu wywyższeniu Chrystusa odpowiada również przemiana człowieka, nadzieja waszego powołania. To słowa Pawła z wersetu 18. Moc wywyższonego Chrystusa jest taka, że potrafi przyciągnąć do siebie z nieprzezwyciężoną siłą cały Kościół. Przemożny ogrom Jego łaski względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, pisze Paweł w wersecie 19. Kościół jest Jego ciałem i jest Jego niemal fizyczną obecnością w świecie, podobnie do ciała, z pomocą którego Chrystus na ziemi uzdrawiał i głosił Słowo Boga. Jeśli zatem Chrystus zmartwychwstały jest Panem Wszechświata, który chce przyciągnąć do siebie, to tym bardziej jest Nim Kościół, którego On pragnie cały w sobie.
Pan wśród radości wstępuje do nieba. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy i Straszliwy jest wielkim królem nad całą ziemią. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, Pan wstępuje przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie. Gdyż Bóg jest królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie. Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie.
Psalm 47. Pan wśród radości wstępuje do nieba. Jest to hymn ku czci Boga, Pana, który jako Król Wszechświata rządzi również ziemskim światem. Jest to jeden z psalmów ku czci Boga, Króla Świata. W świątyni jerozolimskiej śpiewano go w Nowy Rok. Czasami bywa wyjaśniany jako związany z uroczystością wspomnienia królowania Boga, podobnie jak my obchodzimy uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to uroczystość, której akcent jest położony na królowanie Boga. Nowy Rok nie był tylko wspomnieniem stworzenia świata, ale także przypomnieniem prawdy, że kiedyś nastanie moment pełnego ujawnienia królowania Boga nad światem, o czym wielokrotnie uczył Chrystus.
Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
To ostatnia stronica Ewangelii Mateusza, zdominowana figurą Chrystusa Chwalebnego. Prezentuje uroczystą teofanię paschalną umiejscowioną w Galilei. Jest ona skomponowana według trzech elementów charakterystycznych dla biblijnych opowiadań o powołaniu. Najpierw objawienie się Boga, potem zlecona misja i wreszcie obietnica wspierającej obecności. W tej ostatecznej proklamacji Jezus został przedstawiony według schematu wniebowstąpienia jako Pan ponad wszelką władzą. On sprawuje swoją boską władzę nad niebem i ziemią, jak pisał Daniel w 7 rozdziale, werset 14, i jest intronizowany jako Król Wszechświata. Misja, którą powierza on Kościołowi, dotyczy czynienia uczniami wszystkie narody przez chrzest i katechezę o tym wszystkim, co zostało im przekazane. Wierni, głosząc Ewangelię ludzkości, współpracują z chwalebnym dziełem rekapitulacji wszystkich rzeczy w Chrystusie, odnowienia, odbudowania wszystkich rzeczy w Chrystusie. W każdej okoliczności ich drogi towarzyszyć im będą asystencja Chrystusa, który nie jest powiązany z przestrzenią Palestyny, lecz jest obecny wszędzie tam, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w Jego imię. Znamy podobną tradycję rabinacką, która mówiła o tym, że jeśli dwie osoby wspólnie medytują nad prawem, to obecność Pana jest z nimi. ta końcowa synteza w Ewangelii świętego Mateusza, synteza wiary Kościoła i jego zaangażowania apostolskiego daje nam głębokie zrozumienie w niebo wstąpienia. Jako świadomości, że Chrystus zmartwychwstały jest centrum zjednoczenia wszechświata i ludzkości.
Audycja Szukając Słowa Bożego, ksiądz profesor Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, naszym Państwa gościem. Zapraszam do współtworzenia dzisiejszej audycji biblijnej, audycji, która przygotowuje nas do przeżywania Dnia Pańskiego, tym razem do uroczystości wniebowstąpienia Pańskiego w wymiarze bogactwa Słowa Bożego, które to Słowo Boże Kościół daje nam do medytacji, ale również do wcielenia, czyli zrealizowania w naszym życiu. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Księże, profesorze i ojcze, mam pytanie.
Kto do nas telefonuje?
Jan z okolic Poznania. I teraz takie coś mnie tu intryguje. W Dziejach Apostolskich jest opisane, przeczytane przez chwilą, jak Chrystus został wzięty do nieba z ciałem w obecności apostołów i tam dwóch postaci jeszcze na biało ubranych. Halo, jestem odbierany?
Tak, słyszymy pana, panie Janie.
I mam pytanie takie. Czy przy obecnych penetracji, lotach kosmicznych jest możliwe spotkanie Chrystusa? Skoro został wzięty z ciałem do nieba, to gdzieś musi przebywać. Czy jest taka możliwość? Pytanie, nie wiem, może to na wyrost, ale...
Dziękujemy, panie Janie.
Dziękujemy, panie Janie. Myślę, że to jest bardzo trafne pytanie na ten moment, dlatego że my pojmujemy w niebo wstąpienie w kategoriach takich fizycznych, że wstąpił do nieba, czyli poruszał się z ziemi ku górze, ku niebu. Tymczasem w rzeczywistości tu nie chodzi o ujęcie tylko takie fizyczne, ale tutaj chodzi bardziej o ujęcie teologiczne. To jest Bóg z przestrzeni swojego bytowania, tak jak w rozważaniu powiedziałem, wstępuje, aby dokonać czegoś dla człowieka. I teraz dokonawszy tego, powraca do swojej przestrzeni bytowania, do swojej przestrzeni, właściwie to nawet nie można nazwać przestrzenią, tylko do swojej rzeczywistości istnienia. I nie możemy tego traktować w kategoriach wyłącznie fizycznych, ruchu z dołu ku górze czy z góry ku dołowi.
Dziękujemy. Księże profesorze, pytanie w oczekiwaniu na kolejne telefony. Tutaj już w jakimś wymiarze ode mnie. No, wspólny posiłek jest już 40 dzień, gdy Jezus objawia się jako zmartwychwstały. Jak ksiądz profesor odbiera to pytanie uczniów, takie powiedziałbym trochę natarczywe. Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Skąd się biorą takie pytania wśród uczniów, gdy Jezus już jako zmartwychwstały tłumaczy im zesłanie Ducha Świętego i tłumaczy im te zadania, które są przed nimi?
To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, dlatego że tu widzimy, jak bardzo uczniowie, apostołowie i inni uczniowie również są zakorzenieni w tradycji Starego Testamentu. Ta tradycja mówiła, pokazywała postać Mesjasza jako tego, który na wzór króla Dawida przywróci królowanie Izraela i przywróci tą wspaniałość i potęgę Izraela znaną z czasów Dawida i Salomona. I dlatego uczniowie, tak bardzo zakorzenieni w tej tradycji Starego Testamentu, myślą, sięgają do tej rzeczywistości, którą jest właśnie Królestwo Boże i Królestwo Izraela, utożsamiane jedno z drugim. Tymczasem Jezus cały czas pokazuje im, że Jego Królestwo nie jest stąd. Jego Królestwo nie ma kategorii przestrzennej. Jego Królestwo nie jest rzeczywistością porównywalną z czymkolwiek innym. To zresztą w czasie przesłuchania Jezusa było bardzo mocno przez Niego podkreślane, ale również potem w innych momentach nauczania uczniów również powraca, że Jego Królestwo nie jest z tego świata, a ono już dzieje się teraz, kiedy On sam wstępując do Niego pośle pocieszyciela.
Czyli doświadczenie zmartwychwstania było niewystarczającym, by zrozumieli, że Królestwo Jego nie jest z tego świata, było potrzebne zesłanie Ducha Świętego?
Myślę, że tak. To jest bardzo dobry wniosek, że zmartwychwstanie było jeszcze nie było dopełnione, bo pełną chwałę zmartwychwstania Chrystus osiągnął dopiero w momencie wstąpienia do nieba, a uczniowie otrzymali udział w tej Jego rzeczywistości chwalebnej właśnie poprzez zesłanie Ducha Świętego.
Ksiądz profesor Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, audycja Szukając Słowa Bożego. Zapraszamy Państwa do telefonowania. Przypomnijmy, że medytujemy, rozważamy liturgię słowa najbliższej niedzieli, a najbliższa niedziela to uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Radio Maryja, prosimy, audycja Szukając Słowa Bożego.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic.
Prosimy, Pani Ewo.
Chciałam o taką rzecz zapytać. Te dwie białe postacie to aniołowie. No i przywołali jakby tych apostołów do porządku, że mają coś robić, nie patrzeć się tylko w niebo. No ale z drugiej strony tak jakby celowo wprowadzili w błąd, bo pierwsi chrześcijanie myśleli, że Jezus przyjdzie lada moment. Sprzedawali swój majątek, rozdawali ubogim. No i czekali na przyjście Mesjasza, bo tak samo jak wstąpił, tak samo przyjdzie. I Jezus kiedyś nawet powiedział tam w czasie tego pokolenia, to chodziło jemu o zburzenie Jerozolimy, ale był zrozumiany, że i męka, i powtórne przyjście Jezusa będzie dotyczyło tego samego pokolenia. No chciałabym wiedzieć, bo prawie 2000 lat minęło i ja wiem, że Ewangelia ma być głoszona po całym świecie i tak dalej, no ale jakby tak wprowadzeni byli w błąd.
Dziękujemy, Pani Ewo.
Tak jest, Pani Ewo, rzeczywiście mogłoby takie, można mieć takie wrażenie, że aniołowie w pewnym sensie wprowadzają uczniów w błąd, ale myślę, że my powinniśmy na to spojrzeć raczej z naszej perspektywy, że to nasza niedoskonałość intelektualna, duchowa nie pozwoliła nam na właściwe odczytanie słów Jezusa. Mówię nam, niekoniecznie odwołując się tylko do naszego pokolenia, ale do wszystkich pokoleń od początku istnienia Kościoła. I rzeczywiście, tak jak Pani trafnie zauważyła, uczniowie z tego pierwszego pokolenia uczniów zrozumieli to dosłownie, że w czasie tego pokolenia przyjdzie Chrystus powtórnie na ziemię i dokona się sąd nad światem i te wszystkie wydarzenia związane z jego paruzją. Tymczasem myślę, że warto pociągnąć tę myśl, którą pani Ewa zasugerowała również, pokazując w jaki sposób historia człowieka nałożyła się na historię zbawienia. Bo te wydarzenia związane ze zburzeniem Jerozolimy jako żywo przypominały czasy ostateczne, zapowiadane przecież i przez samego Jezusa, i potem przez Pawła, zwłaszcza w listach do Tesaloniczan, ale i w listach do Koryntian. I to ta rzeczywistość eschatologiczna powtórnego przyjścia Chrystusa, czyli jego paruzji, była zobrazowana w historycznym wydarzeniu zburzenia Jerozolimy. I te dwie rzeczywistości musimy interpretować z perspektywy historiozbawczej. Bo jeżeli na nie spojrzymy z perspektywy tylko historycznej, no to powstanie nam właśnie taki mętlik, jak może mieli niektórzy z pierwszych chrześcijan, którzy myśleli, że Chrystus już za chwilę przyjdzie.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy, halo.
Czy pochwalony Jezus Chrystus?
Na wieki wieków, amen.
Dariusz z Zamościa.
Prosimy.
Ja pozdrawiam ojca prowadzącego, księdza wykładowcę. Ja chciałem się zapytać tutaj właśnie o te niebostąpienie i zmartwychwstanie, bo jeżeli Jezus Chrystus wybiera uczniów na apostołów, wybiera swoich apostołów, to mają głosić Jezusa Chrystusa i mają głosić tak, jak On chce, nie tak, jak oni chcą, żeby nie było, że ktoś głosi obudnie, prawda, mówi Jezus Panem, Jezus Królem, a w ogóle Go nie zna. Jezus Chrystus daje się poznać po tym, bo powiedział, gdy spożywa z nim posiłek, prawda, powiedział, nie oddalajcie się od Jerozolimy, aż będziecie mieli obietnicę Ojca, o ile tam dobrze pamiętam, dokładnie nie powtórzę, prawda. A są takie słowa też, że ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, jedno są, a to jest dosłów tyczy się wyprzedzę was do Galilei. Więc jeżeli my mówimy, że Jezus Chrystus w niebo wstąpił, to my wiemy. Dlatego, że mówimy też, powiedział Bóg do Boga mego, siądź po prawicy mojej. Także my głosimy, prawda, Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Nie głosimy Jezusa jako tylko takiego, że był historyczny, ale głosimy Chrystusa zmartwychwstałego, który ma się dobrze. Jest ponad tym wszystkim, a jednak działa we wszystkim, i przez wszystko. I dlatego my mówimy, że też wszystko mamy darem. Także niebo nie jest wcale daleko, niebo jest bliżej niż nam się wydaje, bo zmartwychwstały w nim przybywa, jest po prawicy Boga, ale też jest wszystkim. Także tutaj uczniowie są pouczeni przez Jezusa Chrystusa, a szczególnie Natanael był takim pouczony, to znaczy, który prawie pod drzewem figowym, to jest ciekawa postać i ona mnie bardzo zainspirowała, od razu wiedziałem, o co chodzi Natanaelowi, że pod drzewem figowym, prawda? Jezus powiedział, że widziałem cię pod drzewem figowym, a on mu powiedział, panie, ty jesteś królem, ty jesteś Mesjasz, ty jesteś królem Izraela, prawda? A Jezus powiedział niego, czy dlatego się dziwi, że powiedziałem ci, że widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz też aniołów wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. I to jest prawda, że Jezus Chrystus jest obecny i to jest realnie obecny, ma się bardzo dobrze, ale czekamy na to, aż będzie nie tylko Synem, ale także będzie Bogiem jedynym. A to jest za Jego przyjściem, za Bożym pośrednictwem Chrystusa poznamy Boga. Więc Chrystus jest obecny i to o tym wiedzą tylko apostołowie, prawda? I nie tylko, ale mają głosić i chcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i mają prawdziwie głosić Chrystusa, a nie wymyślone bajki. Tak mi się wydaje. Na to, do tego są powołani i będą cierpieć praktycznie, bo coś by można było powiedzieć o uczniach i apostołach Jezusa Chrystusa, gdyby nie cierpieli. Będą cierpieć, bo mają wielkie niezrozumienie w świecie. I są często uważani nawet za jakichś heretyków, prawda, za gnostyków, za ludzi często nawiedzonych, prawda, chociaż są bardzo są wielkimi realistami, ale wiedzą, że niebo nie jest daleko, jest bliżej niż nam się zdaje. I proszę ojca ksiądza wykładowca o dopowiedzenie, bo jest to mocne, jest to realne, jest to doświadczalne. To nie jest nic takiego aż bardzo wielkiego, bo każdy człowiek z otwartym sercem może tego doświadczyć, tylko jeżeli otworzy swoje serce. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo panu Dariuszu. Myślę, że tu potrzeba pewnego takiego uporządkowania trochę tych treści. Tu troszkę mnie zaniepokoiło jedno zdanie, które pan powiedział, że czekamy, aż Jezus Chrystus nie będzie tylko Synem, ale również Bogiem jedynym. On jest Bogiem. Doskonale wiemy, że działanie Trójcy Świętej jest obecne w całej przestrzeni Kościoła. Zarówno w momencie odkupienia, jest w momencie stworzenia, w momencie odkupienia, jak i w czasie uświęcania Kościoła. To jest rzeczywistość działania Trójcy Świętej. Owszem, i osoba, poszczególne osoby Trójcy Świętej jakby są bardziej aktywne w niektórych momentach historii zbawienia, jak choćby Syn Boży, który umiera na krzyżu dla naszego zbawienia. I kolejna rzecz, którą warto też sobie uświadomić, że porządek, który mamy dzisiaj w liturgii, czyli odstęp ponad 40 dni, ale według normalnego rytmu życia Kościoła w Niebowstąpienie Pańskie powinniśmy świętować wczoraj, czyli w czwartek, a więc dokładnie 40 dni od Zmartwychwstania Pańskiego. To jest pewna tradycja zakorzeniona w Kościele, bo ze strony teologicznej patrząc, to Zmartwychwstanie i w Niebowstąpienie Chrystusa to jest jedna rzeczywistość Jego wywyższenia. Ponad wszystko, jak to dopowie potem Paweł w niejednym swoim hymnie. Ale rzeczywiście, pan Dariusz ma rację. Zadaniem uczniów jest głoszenie Ewangelii, czyli ewangelizowanie, tak byśmy powiedzieli to współczesnym językiem, czy nowa ewangelizacja, która pewnie nas po tym koronawirusie czeka, jeszcze bardziej aktywna, ale również głoszenie zbliżającego się Królestwa Bożego, albo tego Królestwa, o którym Chrystus nawet powiedział, ono już w was jest. Więc nie jest to jakaś rzeczywistość abstrakcyjna, nieosiągalna. Ono już się dzieje na naszych oczach i będzie dopełnione przez powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasu.
Ksiądz profesor Sławomir Stasiek, audycja Szukając Słowa Bożego na antenie Radio Maria. Prosimy, halo.
Tak, szczęść Boże obu panom. Mam takie pytanie, może dosyć naiwne. Jak to można traktować książkę Zobaczyć Niebo wobec tego tematu z Niebowstąpienia? Czy można sobie nakładać ten dalszy ciąg z Niebowstąpienia właśnie na wyobrażenia, które wynikają z relacji i komentarzy, jakie są w tej książce Barka przedstawione? Bardzo proszę o odpowiedź. Elżbieta z Lublina.
Dziękuję.
Nie mam pojęcia, pani Elżbieto, o jakiej książce pani mówi. Nie wiem, może ojciec podpowie, bo ja naprawdę nie wiem, o jaką książkę chodzi. Ja myślę, że, proszę państwa, bardzo pożyteczne jest sięganie do różnych lektur, które nas wzbogacają, które nas budują, ale jeśli chcemy budować coś na zdrowym fundamencie, budujmy to na fundamencie Słowa Bożego. Budujmy to na fundamencie sakramentów, a wtedy mamy pewność, jak mówili ojcowie, że nie zbłądzimy. Albo, mówiąc dosadniej, jeśli nie wiesz jak czynić, czyń tak jak zaleca Kościół, a kiedyś zrozumiesz, dlaczego tak masz robić.
Zobaczyć niebo to jest taki bestseller New York Timesa. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy istnieje życie po śmierci, jak jest w niebie, jak będzie wyglądało wasze ciało, czy spotkanie tam swoich bliskich i będziecie tam szczęśliwi, a nawet czy Bóg ma poczucie humoru, John Burke da wam satysfakcjonujące odpowiedzi, rozwieje niepewność, a przede wszystkim zabierze w ekscytującą podróż do nieba. Autor gromadzi relacje ponad 100 osób, które przeżyły śmierć kliniczną i dotknęły nieba. Chrześcijan i ludzi innych wyznań zamieszkujących różne zakątki
rozumiem.
Świata.
No więc obiecuję, że będę się starał nadrobić tę lekturę.
Była też lekturą Radia Maryja, taką powiedzmy jako uświadamiającą to życie po śmierci, doświadczenia tych, którzy dotknęli tego światła, jak to często słyszymy, ale czy myślę, że to jest pytanie o tyle dobre i proszę księdza profesora też o takie rozszerzenie, na ile w niebo wstąpienie możemy porównać do tej śmierci, którą przeżywamy, cały czas mając w uwadze, że zmartwychwstanie naszych ciał dopiero przed nami.
Tak, słusznie. I tutaj rzeczywiście powinniśmy się odwołać do rzeczywistości, znowu teologicznej rzeczywistości, bo święty Paweł mówił, powtarzał nieraz, że Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co umarli. My zmartwychwstaniemy na podobieństwo Jego zmartwychwstania. Jeśli powiemy o tym, że zmartwychwstanie w aspekcie teologicznym jest tożsame z wniebowstąpieniem, bo jest to powrócenie Chrystusa do Jego niebieskiej chwały, to również możemy powiedzieć, że tak jak On umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, tak samo i my umrzemy, to każdy wie, ale zmartwychwstaniemy, przechodząc sąd, żyjmy tak, byśmy jak On trafili do Jego chwały. Bo dlaczego mówimy o tym, że dzieło odkupienia jest większe niż dzieło stworzenia? Bo człowiek nie tylko został przywrócony do harmonii z Bogiem, ale zostaje podniesiony do kategorii dziecka Bożego. Staje się dzieckiem Bożym, a więc ma udział w życiu samego Boga. Więc podniesiony jest będzie do chwały niebieskiej, dlatego że idzie tą drogą, którą Chrystus nam pokazał w swoim życiu, śmierci, zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu i potem umocnieniu Duchem Świętym.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać ojcu Sławomirowi, ojcu kanclerzowi za to wprowadzenie nas w tą Eucharystię Słowa Bożego. Na taki szczegół, księże profesorze, chciałem zwrócić uwagę, bo mnie to już uderzyło, kiedy słuchałem w czwartek w Rzymie, już to święto było obchodzone, jak ten psalm był tam czytany, to tam było powiedziane, że Pan wstępuje do nieba i zastanowiło mnie ten szczegół, pozorny szczegół, con gioia, z radością. Pytanie moje jest takie, czy psalmiście by nie wystarczyło powiedzieć, że Pan wstępuje do nieba bez tej radości, prawda? Dlaczego ta radość? Bo teraz zastanawia mnie, że kiedy Pan powtórnie powróci, to czy też z taką wielką joją i z tymi ranami na swoich rękach do nas będzie wracał. Mówię pozornie szczegół. Mnie on uderzył i czekałem od czwartku na księdza profesora, mojego przyjaciela, tak powiem szczerze, że coś na ten temat będę mógł usłyszeć. Co z tą radością, prawda, że wstępował. Ja się domyślam, ale wolę jednak autorytet i egzegetę usłyszeć. Jeżeli jeszcze będzie możliwe, to dopowiem jeszcze na końcu swoje przemyślenie na ten temat. Słucham z wielką uwagą.
Dziękuję bardzo. Bardzo trafne i bardzo ciekawe pytanie. Zupełnie niedawno, prowadząc wykłady w szkole doktorskiej, oczywiście w formie zdalnej, teraz wszyscy tak pracujemy, wymaga to dużo większego zaangażowania zarówno wykładowców, jak i samych studentów, słuchaczy. Mówiłem na temat zbawienia, nieba, rzeczywistości, która jest prezentowana tak w Ewangeliach synoptycznych, jak i w listach świętego Pawła. I co się okazuje, że synonimem nieba w Ewangeliach synoptycznych jest zbawienie i radość. A więc jeżeli mówimy o tym, że Pan wśród radości wstępuje do nieba, to możemy powiedzieć, że Pan dzięki swojemu dziełu zbawczemu, czyli w tej atmosferze dzieła zbawczego, wstępuje do nieba. A co za tym idzie? My idziemy jego śladami. To tak najkrócej przedstawiając tę kwestię.
Może jeszcze łaska i proszę cierpliwie świeckiego wiernego posłuchać. Bo ja od razu się zorientowałem, że tu jest sprawa, że no wiadomo, on wraca do ojca, prawda? Stamtąd wyszedł i on do niego wraca. No więc to oczywiście musi być, on wypełnił swoje dzieło, którą ojciec mu polecił, tego dzieło odkupienia i zbawienia i wykonawszy tą wolę ojca, no nie może być inaczej, tylko właśnie chyba to, że on do tego ojca z radością, ale on pokazuje nam drogę, żebyśmy się tak nie obawiali o to, że my też mamy za nim wstępować do nieba z radością, żebyśmy się tak śmierci za bardzo nie obawiali, tylko żebyśmy prosili o łaskę i o dar właśnie tego naszej wiary. To ja bym to jeszcze uzupełnił.
Dziękuję Panie Krzysztofie.
Dokładnie właśnie tak, to jest my praktycznie i Pan i ja mówiliśmy dokładnie o tych samych rzeczywistościach, może troszeczkę innym językiem, ale tak, dokładnie tak właśnie jest.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Barbara Gdańska, jest takim pytaniem, czy to nie jest tak, znaczy apostołowie zachowywali się w sposób dziwny, jak słyszeliśmy, co tam nielogiczny, ale chciałam zapytać, to dotyczy w rezultacie wszystkich, ale chciałam się zapytać, czy to nie wynikało z tego, że oni jeszcze nie mieli Ducha Świętego, że tak powiem, nie otrzymali tego Ducha Świętego i dlatego myśleli sobie czysto po ludzku. I teraz chcę zapytać, a dzisiaj akurat zaczyna się nowenna do Ducha Świętego, który jest tak nam potrzebny i chciałam właśnie zapytać w tym kontekście, jak my mamy właśnie się modlić, żeby no, robić ludzkim rozumem, ale z Bożą pomocą myśleć, czyli z pomocą Ducha Świętego. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo za to pytanie. Jak? No właśnie tak jak teraz to robimy, bo jeżeli my wchodzimy w głębie Słowa Bożego, w głębie Słowa, które jest nam dawane przez Kościół, tak na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, no jak wiemy w tym roku bardzo szczególny sposób przeżywana ta uroczystość, uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Tak jak Pani pięknie powiedziała, dziękuję za to przypomnienie, że dzisiaj zaczynamy nowennę do Ducha Świętego przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. Żyć właśnie w atmosferze tego słowa. Żyć w atmosferze tego, o czym mówił wcześniej Pan Dariusz. Głoszenia Ewangelii przecież. Zadajemy sobie, przepraszam drogich słuchaczy, ale to też ciągle żyje we mnie, zadajemy sobie pytanie, jaki będzie świat po tej epidemii, jaki będzie Kościół po tej epidemii. Myślę, że będzie taki, jakimi my będziemy sługami Chrystusa. Kościół będzie dokładnie taki, jakie będzie nasze głoszenie Ewangelii i nasze życie tą Ewangelią.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem zapytać odnośnie Ewangelii z uroczystości w niebo wstąpienia Pańskiego. 11 udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. Gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, ale niektórzy jednak wątpili. Czy to ktoś z tych 11 wątpił? Kto to jest? Niektórzy jednak wątpili. O kogo chodzi?
Kto do nas telefonuje?
Proszę?
Kto telefonuje do nas? Prosimy o przedstawienie się.
Paweł z Rudy Śląskiej.
Dziękujemy, Panie Pawle.
Dziękujemy, Panie Pawle. No, jak wiemy, z pewnością tutaj to określenie, którzy jednak wątpili, nie dotyczy 11, bo oni już stanowili swoiste kolegium, ale jak wiemy, za Jezusem szli inni uczniowie. Ewangelista Mateusz mówi o 70, których on rozesłał, by głosili nadchodzące Królestwo Boże. Więc możemy przypuszczać, że to byli ci, którzy otaczali Chrystusa akurat w tym momencie, niekoniecznie grono 11. Czy ktoś z grona tych 11?
Kolejny telefon, Radio Maryja, halo.
Chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Paweł, diecezja Płocka, szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu. No więc te słowa są kolejnym umocnieniem dla mnie w wierze. Jeśli słyszę słowa, że Pan wśród radości wstępuje do nieba, to odczytuję to, że jest to dla mnie nadzieja, że Jezus pokazuje mi kierunek podążania dla swoich wyznawców. Natomiast sami apostołowie no, nie byli zbyt radośni i rozumiem ich, dlatego że oni pozbywali się swojego Pana, który był w codzienności dla nich wielkim umocnieniem. Chociaż Jezus im tłumaczył, że moje odejście będzie dla was korzystne, bo ta korzyść to jest, powiedzmy, według mnie tak odczytywana, że w pewnym momencie dzieci muszą nabierać pewnej samodzielności, nie mogą być wciąż prowadzeni za rękę. I teraz tak, Jezus bardzo szybko pospiesza ze słowami pokrzepienia w tym smutku. Przyśle wam Ducha Świętego, który was umocni. A ponieważ słowa Jezusa są prawdą i one się wypełniły w tamtym czasie i wypełniają się cały czas i nigdy nie przeminą, tak jak Jezus mówi, moje słowa nigdy nie przeminą, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. I są one gwarancją dla ludzkiej nadziei, która według zapewnienia Pisma Świętego nigdy nie gaśnie. A źródłem tej nadziei jest miłość Boga, której światło tej miłości nigdy nie przygasa. Jeżeli się zdarza, że nadzieja słabnie, istnieje według mnie potrzeba wydoskonalenia się w miłości, którą praktycznie myślę, że realizuje się poprzez jeszcze większe, z większym zaufaniem powierzenie się tej miłości. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, panie Pawle. Bardzo trafne uwagi pan podał, że rzeczywiście naturalną rzeczą jest, że apostołowie są smutni, kiedy tracą swojego nauczyciela. Mają świadomość, nawet niektórzy to wyrazili wprost, że no a myśmy myśleli, że to właśnie on przywróci Królestwo Izraela, więc ciągle w cudzysłowie pokutują w nich te przekonania zakorzenione w tradycji mesjańskiej Starego Testamentu. Natomiast niekoniecznie apostołowie zachowują się jak dzieci, które dopiero muszą pewne rzeczywistości poznać. Raczej bym powiedział, że muszą doświadczyć pełni Bożego objawienia. I tutaj dziękuję za wspomnienie o tym pocieszycielu na końcu, o tym paraklecie, który ma dopełnić w nas, dopełnia w nas, tak jak wtedy w apostołach, tak dzisiaj w nas, dopełnia tego dzieła, którego Chrystus dokonał przez swoje odkupienie.
Kolejny telefon, Radio Maria, audycja Szukając Słowa Bożego, prosimy.
Dzień dobry, mam na imię Jan. Dla mnie najważniejsze zdanie w dzisiejszej Ewangelii to jest być Pana Jezusa, że będę z wami do końca świata. Ja na dzień dzisiejszy to interpretuję w ten sposób, że będę z wami do końca świata pod postacią człowieka w potrzebie. Chory, spragniony, potrzebujący odzienia, wdowa, sierota, etc. W ogóle w Ewangelii dla mnie jest najważniejsze to nauczanie społeczne Pana Jezusa, bo te wszystkie takie spektakularne rzeczy, takie cuda, wskrzeszenie, uzdrowienia, czy nawet zmartwychwstanie, czy zniebowstąpienie, to było ważne dla ludzi współczesnych Panu Jezusowi, dla tego Kościoła, który był zaledwie w zalążku. I wydaje się, że nawet dla nich to było za mało, bo dopiero ten Kościół zaczął tak intensywnie pączkować po zesłaniu Ducha Świętego. No i myślę sobie, że właśnie Pan Jezus ludzi, którzy podobnie myślą jak ja, właśnie docenił, bo podniósł do rangi swoich braci i sióstr, mówiąc, że ten jest moim bratem i siostrą, a nawet ten mnie miłuje, kto zachowuje moje nauczanie, kto żyje według mojego zakonu. Dobranoc. Do widzenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. No tak, mocne słowa, że te cuda i nauka były potrzebne tylko wtedy. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że nie tylko wtedy. Jeśli sięgniemy do głębi tajemnicy znaku, cudów i nauki, to odkryjemy, że znak potwierdzał naukę. Nauka wyjaśniała cuda, wyjaśniała znaki. I to jest pewna prawidłowość, która również funkcjonuje w naszych czasach. Przecież na naszych oczach też się dzieją wielkie znaki, które potrzeba, byśmy szukali wyjaśnienia tych znaków w nauce Chrystusa. ale Kościół otrzymał również, oprócz Ewangelii, która jest absolutnie fundamentem, otrzymał również sakramenty, którymi powinien żyć. I tych dwóch rzeczy, o tych dwóch rzeczywistościach nie możemy zapomnieć, ale jeśli będziemy żyli prawdziwą Ewangelią, jeśli będziemy sprawowali sakramenty i uczestniczyli w tych sakramentach w duchu Jezusa Chrystusa, to zasady katolickiej nauki społecznej powinny być wypisane w naszych sercach w taki bardzo naturalny sposób. Pomoc drugiemu człowiekowi, nie tylko w formie takiej spektakularnej, żeby było mnie widać we fleszach reflektorów, ale po prostu pomagać człowiekowi, który w tym momencie, teraz na moich oczach potrzebuje kromki chleba, potrzebuje 2 złotych, potrzebuje po prostu chwili mojego czasu i mojego zainteresowania.
Kolejny telefon, prosimy, halo.
Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Otóż co jest znamienne, że Kościół nas prowadzi do świętości. Ale niezmiernie znamienne jest to, że ja pytałem 1000 kapłanów, po co być świętym? I żaden nie odpowiedział mi właściwie. A o tym pisze święty Jan od Krzyża, że po to się uświęcamy, żeby dojść do chwały przebóstwienia, czy być małym Bogiem, czyli dzieckiem Bożym. Ewangelii mój Pan Jezus, jarzełkiem Bogami jesteście. To właśnie chodzi o to, że my ludzie przez zasługi Mesjasza mamy możliwość przebóstwienia. To ojca Pio, mój niech archanioł, gdy mu się ukazał. Synu, my, aniołowie i archaniołowie nawet, nie możemy mówić do Boga Ojcze, tylko Panie. Do Boga mogą mówić Ojcze tylko ludzie, którzy dojdą do chwały przebóstwienia. Ludzie, którzy tej łaski nie otrzymają, też w niebie nie mogą mówić do Boga Ojcze, tylko Panie. No szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. No, ja myślę, że nie możemy rozgraniczać w niebie na tych, którzy będą do Boga mówili Boże i tych, którzy do Boga będą mówili Panie. To chyba jest takie trochę nadużycie teologiczne, ale w pełni się z tym zgadzam, że świętość polega na przebóstwieniu. Świętość polega na podniesieniu do godności życia Bożego. I to jest właśnie wielkość dzieła odkupienia, większa, nieskończenie większa od dzieła stworzenia.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym i Państwa gościem ksiądz profesor Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwoni Jan z Radomia. Ja do księdza profesora taka mała może uwaga. Bo ktoś polecał książkę i ksiądz profesor powiedział takie, no, tak zwane święte słowa. Najważniejsze jest Biblia. To podstawa. Pozostałe książki jak gdyby, no może to niewłaściwe słowo, uzupełniają. Przybliżają niewątpliwie na pewno nam Biblię, czy oswajają nas z Biblią i są niewątpliwie bardzo ważne. Ja spotkałem książkę Zawsze Wzrastająca Wiara, która wywołała po prostu mój szok. I tą książkę przedstawiłem, no powiedzmy, no bardzo takiemu starszemu księdzu, który pełni godności w kościele tu w Radomiu, tą książkę i powiedział, że ona jest absolutnie zgodna teologicznie, że tak powiem, absolutnie zgodna z Biblią, nie fałszuje tej Biblii i jest, nie wiem jakich słów użyć, no w każdym razie jest zgodna i nie robi żadnej zawieruchy i niczego nie naciąga, niczego nie przeciąga. Dlaczego książka wywołała mój szok? No jest ona o duchu pięćdziesiątnicy, wyjaśnia wiele prawd życia Chrystusa, całego istnienia wszechświata i Boga. I jest niewątpliwie książką optymistyczną, książką po przeczytaniu, której po prostu chce się żyć. I ja może z takim apelem do księdza profesora, nie ksiądz profesor jak obiecał, że poprzedniemu rozmówcy, że przeczyta polecaną przez jego książkę, niech przeczyta też i książkę Zawsze wzrastająca wiara. I wiele bym dał w życiu, żeby móc opinię księdza profesora o tej książce usłyszeć. To byłoby na tyle.
Dziękujemy.
Z Bogiem.
Dziękujemy bardzo, panie Janie. Tu było piękne zdanie powiedziane, właściwie to była parafraza zdania, które wypowiedział świętej pamięci, już nieżyjący, wielki profesor, wielki biblista, kardynał Carlo Maria Martini, który kiedy na 90-lecie Instytutu Biblijnego wszedł do biblioteki, to powiedział: zobaczcie, ile komentarzy napisano do Biblii. Można powiedzieć, no, w pewnym sensie, że każda książka jest swoistym komentarzem do Pisma Świętego, albo pozytywnym, albo negatywnym, bo i takie się przecież zdarzają, ale to cieszy, proszę Państwa, Pani Janie, gratuluję, bo każdy z nas powinien mieć taką lekturę, do której będzie wracał i której będzie wdzięczny za to, że podniosła go w wierze, podniosła go na duchu i dała mu jakąś inspirację do dalszego życia i dalszego działania. Ja przyznam szczerze, że dla mnie niezmiennie, wciąż od 30 lat, bo kilka dni temu dopełniło się moje 30 lat kapłaństwa, jest ciągle lektura Biblii. To jest księga, która nie przestaje mnie fascynować i pewnie do śmierci nie przestanie.
Ksiądz profesor Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy. Księże profesorze, no, musimy kończyć na zakończenie. Proszę o podsumowanie, ale też takie pytanie. Czym jest to wszystko, co wam przekazałem, bo mamy iść udzielać chrztu, ale też uczyć. Wszystko, co wam przekazałem. Ksiądz profesor jest tak bardzo precyzyjny i w krótkich komentarzach, gdybyśmy poprosili o to sprecyzowanie. Wszystko, co wam przekazałem, czyli co?
Drodzy radiosłuchacze, drogi ojcze, myślę, że wszystko, co wam przekazałem, to tu możemy widzieć, mówiąc językiem teologicznym, całe objawienie, które otrzymaliśmy. Nie będę tutaj podejmował całej dyskusji dotyczącej czy wykładu na temat tego, czym jest objawienie, ale chciałbym uświadomić dwie rzeczywistości, że to wszystko, co nam Pan Jezus dał, znajdziemy po pierwsze w Słowie Bożym, po drugie w tradycji Kościoła. Od początku do Słowa Bożego odnosili się apostołowie, ojcowie i te dokumenty mamy. Warto wracać do tego, co postulowali ojcowie Soboru Watykańskiego II. Aggiornamento e approfondimento. Aggiornamento, czyli takie przeniesienie tych treści ewangelicznych na dzisiejszy grunt. Wydaje się, że to będzie dla nas szczególnie ważne w tym okresie, kiedy nam w pewnym sensie wypłynęli wierni z kościołów, żebyśmy ich z powrotem przyjęli, ale nie tylko dlatego, że tak ma być, ale dlatego, że tak gorąca jest Ewangelia, którą głosimy. I tradycja, czyli ten sposób przeżywania Ewangelii, który pokazują nam nasi ojcowie. A cóż, podsumowanie. Myślę, że najlepszym podsumowaniem byłoby sięgnięcie i streszczenie tych wszystkich refleksji, które słyszeliśmy, bo naprawdę bardzo dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za te refleksje, za te podpowiedzi lektur, które będę mógł ze sobą zabrać już na niedługie wakacje. Bardzo chętnie po nie sięgnę. Spojrzenie na wniebowstąpienie Chrystusa. Myślę, że to, co dla nas powinno być najbardziej inspirujące. Jezus pokazuje nam pewną drogę. Drogę chłopca, który najpierw debatuje z uczonymi w piśmie, potem dorastającego mężczyzny, potem objawiającego się Mesjasza w nauczaniu, w znakach, wreszcie cierpiącego Zbawiciela świata, umierającego na krzyżu, zmartwychwstałego Pana, wstępującego do nieba i posyłającego nam Pocieszyciela. To jest droga, którą On nam pokazał. I sięgając do tych słów na temat świętości, nie bójmy się tej świętości, która będzie dla nas takim zbliżeniem do Pana Boga, bo tam nam może się tylko dobro przytrafić, a na pewno nic złego.
Bardzo gorąco dziękujemy. Pozdrawiamy Legnicę, pozdrawiamy seminarium, pozdrawiamy diecezję, pozdrawiamy księdza profesora. Czy ksiądz profesor też kogoś pozdrawia?
Ja pozdrawiam niezmiennie, a teraz mam szczególną okazję, bo w niedługim czasie będziemy przeżywali Dzień Mamy, moją kochaną mamę Janinę, która na pewno mnie dzisiaj słucha. I mamo kochana, trzymaj się, dziękuję Ci za Twoją modlitwę, za Twoją pamięć, za Twoją troskę, nie tylko o mnie, ale o wszystkich nas kapłanów, których no, już wielu poznałaś, a pewnie jeszcze niejednego zdążysz poznać, mimo swoich prawie 91 lat. Dziękuję również wszystkim radiosłuchaczom i, no, i dziękuję Wam, drodzy redaktorzy, prowadzący Radio Maryja, bo jest to naprawdę ostoja dla nas w tym często bardzo trudnym dla ludzi czasie, gdzie cierpią nie tylko z powodu tego, że boją się zakażenia, ale cierpią z powodu tego, że pozostają czasami pozostawieni samym sobie.
Gorąco dziękujemy. Ksiądz profesor Sławomir Stasiak, Bóg zapłaci.
Dziękuję bardzo.